Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Jałmużna jest aktem miłości skierowanym do napotkanych osób, gestem szczerej uwagi wobec tych, którzy się do nas zbliżają i proszą o pomoc, mówił Franciszek w katechezie na audiencji jubileuszowej. Swą wizytą na Lesbos papież chce zwrócić uwagę świata na nierozwiązany kryzys migracyjny, uważa szef watykańskiej dykasterii do spraw duszpasterstwa migrantów. Prymas Czech przypomina o znaczeniu obrony życia nienarodzonych. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy Europa wymiera i tak wiele małżeństw nie może się doczekać potomstwa, stwierdził kardynał Dominik Duka. Witam 9 kwietnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. O znaczeniu jałmużny mówił papież Franciszek w czasie kolejnej z jubileuszowych audiencji. Przypomniał, że słowo jałmużna pochodzi z języka greckiego i oznacza miłosierdzie.
Jezus przestrzega przede wszystkim, abyśmy nie dawali jałmużny, by być chwalonymi i podziwianymi przez ludzi z powodu naszej hojności. Nie możemy zatem utożsamiać jałmużny jedynie z rzuceniem w pośpiechu monety, bez spojrzenia na człowieka i bez zatrzymania się, by z nim porozmawiać i zrozumieć, czego rzeczywiście potrzebuje. Jednocześnie musimy odróżnić ubogich od różnych form żebractwa, które szkodzą prawdziwie potrzebującym. Jałmużna jest aktem miłości, jest gestem szczerej uwagi wobec tych, którzy się do nas zbliżają, gestem robionym w tajemnicy, gdzie tylko Bóg widzi i rozumie wartość dokonanego aktu.
Wizyta papieża na wyspie Lesbos będzie konkretnym znakiem jego bliskości z migrantami i uchodźcami. W ten sposób Franciszek chce też wydobyć na pierwszy plan problem migracji w Europie, uważa kardynał Antonio Maria Velio, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Szef watykańskiej dykasterii bardzo krytycznie wypowiada się o zachowaniu Unii Europejskiej. Zamiast zająć się prawdziwymi przyczynami kryzysu migracyjnego, zawiera ona układ z Turcją, który nie gwarantuje poszanowania praw człowieka. Kardynał Velio wskazuje też na aspekt ekumeniczny papieskiej podróży. Na wyspę Lesbos papież wybiera się bowiem wraz z prawosławnym patriarchą Konstantynopola oraz zwierzchnikiem greckiego kościoła prawosławnego. Będą tam jednym sercem i jedną duszą, aby stawić czoła dramatowi migracji, podkreśla kardynał Velio. Prymas Czech zwraca uwagę na znaczenie dorocznego Marszu dla Życia, który w ubiegłą sobotę przeszedł ulicami Pragi. Wzięło w nim udział ponad 4000 osób, wśród nich sam kardynał Duka. Dziś powraca do tego wydarzenia na antenie katolickiego radia Proglas. Podkreśla, że wbrew medialnej narracji akcja ta nie ma formy protestu, lecz jest wyrażeniem poparcia dla życia i rodziny. Był to już 16 doroczny marsz. Przypomniał, że w ubiegłym roku nie urodziło się u nas ponad 21 tysięcy dzieci. Dzieci, które mogły żyć, mieć imię i dawać radość swym rodzicom. Z jednej strony naród wymiera. Stałą liczbę mieszkańców udaje się utrzymać jedynie dzięki napływowi migrantów. Z drugiej strony mamy tysiące małżeństw, które pragną mieć dziecko i nie mogą się go doczekać. Według statystyk połowa dzieci rodzi się u nas poza małżeństwem. Sakrament małżeństwa z towarzyszącą mu decyzją o wierności, wychowaniu dzieci, wspieraniu się nawzajem na dobre i na złe, to skarb, który możemy wnosić do naszego społeczeństwa. Marsz dla Życia jest w tym kontekście wydarzeniem pozytywnym. Otwiera wiele pytań, nad którymi mielibyśmy się zastanowić. Być może właśnie w naszej sytuacji wymierającej Europy stwarza okazję, byśmy udzielili wsparcia kompletnym i dobrze funkcjonującym rodzinom.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
9 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat o przykazaniu miłości wzajemnej. Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ojciec Tomasz Tlauka, Paulin z Jasnej Góry, jest dziś naszym gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Jest taki piękny fragment, jest ich wiele, ale o tym chciałam, żebyśmy porozmawiali w Ewangelii Świętego Jana. Przytoczone słowa Jezusa do apostołów, ale też do nas wszystkich. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Potem poznają, że jesteście moimi uczniami, więc jest to cecha wyróżniająca chrześcijan.
Tak, to ja pytam, co zrobiliśmy z tym przykazaniem? I czy rzeczywiście chrześcijan można zobaczyć? Czy się wyróżniamy? Czy nas widać?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Słyszałem taką historię kiedyś o Gandhim. Nie wiem, czy jest prawdziwa. Ale załóżmy, że miał powiedzieć, że nie został chrześcijaninem, ponieważ nie zobaczył prawdziwych chrześcijan. A jednocześnie na tym samym terytorium dzieliśmy działa matka Teresa z Kalkuty. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami w drodze. Raz czynimy miłość, raz jej nie czynimy. Zawsze doświadczamy tej miłości od naszego Pana. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest taka książka, bardzo piękne dziełko opowieści pielgrzyma. Pielgrzym spowiada się przed pewnym kapłanem i wymienia wszystkie swoje grzeszki, grzechy z całego życia.
Cała długa lista, tak?
Cała długa lista jakichś tam konkretów, a ten spowiednik mu odpowiada, no nie wyznałeś najważniejszego. Mówi, po pierwsze, do starych grzechów się nie wraca, po drugie, najważniejszego nie wyznałeś. Nie kochasz Boga, nie kochasz drugiego człowieka, jesteś pyszny i nie wierzysz w prawdy objawione. To wynikało z tych jego grzechów, więc jeżeli siebie zapytamy, czy miłuję, no to muszę się przyznać, że ja nie potrafię kochać, bo mój egoizm ciągle gdzieś na mnie czyha. Ale jest jeszcze w tym cały paradoks, ponieważ Jezus zadaje Piotrowi pytanie o miłość, gdy on zdradził. I dla mnie to jest ogromny paradoks, że jak ja zdradzam, to Jezus pyta mnie o miłość. Mówi, no kochaj mnie dalej. No to upadłeś, zdradziłeś, a ja chcę, żebyś mnie kochał dalej. Jak kochaj, jak potrafisz teraz. I myślę, że to jest bardzo istotne. Mnie bardzo pociesza i podnosi, że mogę iść dalej.
To jest tak, jak przychodzimy do konfesjonału, korzystając z sakramentu pokuty i pojednania. Przecież Bóg zna nasze grzechy, wie. I tak nas kocha, tak samo, ale On chce, żebyśmy to my tutaj zrobili ten krok do Niego.
Zrobili krok do Niego i mieli konkretne doświadczenie miłosierdzia, ponieważ gdy staję w prawdzie przed moim Panem, to doświadczam miłości Boga do grzesznika, do słabego człowieka. I o dziwo, to nie tyle różne nakazy miłości uczą nas miłości, one nas informują, zmieniają nasze życie, są obietnicą, ale przez doświadczenie wyznania grzechów i bezwarunkowej miłości Boga do mnie, gdzieś schodzi z mojego serca takie napięcie, że inni powinni być tacy, a tacy. To mnie uczy tego, że ja też jestem zdolny, przynajmniej staję się kochać człowieka jako grzesznika, jako słabego człowieka. No bo świat funkcjonuje tak, że kochamy za coś. Za ładne słowa, za ładny wygląd, za piękne zachowanie, czujemy się z kimś dobrze, a Bóg nas kocha jako grzeszników.
Tutaj przyrównanie oczywiście do i mniejszej, i ludzkiej, ale takiej miłości, której doświadczamy i którą znamy, miłości matki, myślę, jest dobrym porównaniem, dlatego że matka kocha
bezwarunkowo. Myślę, że to jest bardzo biblijne porównanie, dlatego że słowo rachamime, miłosierdzie w Biblii, ma swój źródło słów w słowie łonomatczyne, wnętrzności łonomatczyne. To miłosierdzie wyrażone tym słowem charakteryzuje się właśnie taką instynktowną, bezwarunkową miłością.
To tutaj jeszcze jedno skojarzenie, które nasunęło mi się w tym momencie, nie wiem czy słuszne, ale skoro słowo miłosierdzie ma gdzieś swój źródło słów w nawiązaniu do łona matki, czyli do takiego miejsca, w którym każdy z nas zupełnie o tym nie wiedząc czuł się doskonale bezpieczny.
Doskonale bezpieczny, tak, bo miłość daje poczucie bezpieczeństwa, ale też zobaczmy, że to doświadczenie tego miłosierdzia rachamim po prostu rodzi do nowego życia, w miejsce rodzenia się życia, powstawania życia. Gdy człowiek spotyka się z miłością, wtedy rodzi się na nowo. I to jest tutaj w tym, myślę, bardziej istotnego, nie? Że grzesznik, który doświadcza takiej miłości, przed nim otwierają się nagle nowe perspektywy, nowe horyzonty, otrzymuje nowe życie.
Chociaż być może chwilę wcześniej wydawało mu się, że świat się skończył.
Tak, i że już nie ma nadziei.
A ta nadzieja jest. Powiedział ojciec, użył takiego sformułowania, że no nie ma takiego momentu i zresztą chyba nie o to chodzi, żeby go szukać, żeby być doskonałym, bo to jest szukanie własnej doskonałości, a nie
tego... chrześcijaństwo to nie jest dążenie do doskonałości.
Ale to jest droga, tak?
To jest droga. I doświadczenie świętych pokazuje to, że święty ostatni wie, że jest święty i pewnie po śmierci dopiero wie, że jest święty. Święty czuje się grzesznikiem. I to ostatnim. I to też, myślę, pozwala kochać drugiego człowieka, być łagodnym, cierpliwym, wyrozumiałym.
Bo widzi w nim siebie i swoje ułomności także. A wie, że skoro jemu Bóg przebaczył, to i temu sąsiadowi za ścianą na przykład.
Ta inicjatywa Ojca Świętego w Roku Miłosierdzia jest fenomenalna. My za mało wierzymy w miłosierdzie. Pomimo tego, że Faustyna wyszła z Polski, za mało wierzymy w miłosierdzie. Dlaczego? My wierzymy w moralizowanie. My wierzymy, że jak komuś się nagada, rób tak, rób tak, rób tak, to on się zmieni. Z doświadczenia konfesjonału coraz bardziej staram się w duszpasterstwie konfesjonału na co kłaść nacisk. Nie na moje słowa. To samo miłosierdzie uzdrawia człowieka. Ludzie wiedzą, co mają robić. Wszyscy wiemy, co mamy robić. Wiemy, jak się mamy zachowywać. Czasami trzeba coś rozświetlić, rozwikłać jakieś zawiłe historie, ale podstawowa moc tego sakramentu to jest miłosierdzie. Na przykład. Bo też w naszych relacjach takich ludzkich, zwyczajnych. Doświadczenie przebaczenia, miłosierdzia już zmienia człowieka. Ktoś zawinił przeciwko mnie, to czuję się w obowiązku powiedzieć mu, ale słuchaj, to powinno być tak, tak, tak. Ale on wie o tym. I samo przebaczenie już zmienia. Wyciska taką jakąś pieczęć na sercu. Są takie dwa piękne fragmenty biblijne. Raz Piotr zapytał Jezusa, Panie, czy aż 7 razy mam przebaczyć? On wydaje się być tutaj wspaniałomyślny. 7, że liczba symboliczna, że zawsze. W tradycji żydowskiej mówiono, że 3 razy należy przebaczyć, później już nie. Więc Piotr wydaje się być wspaniałomyślny, a Jezus mówi, nie 7, 77.
Czyli ta przesunięta przez Piotra granica, przez Chrystusa...
Jeszcze jest bardziej
rozszerzona. Właściwie jest zniesiona.
Zniesiona, bardzo dobre stwierdzenie. Jest to antidotum na zło. 4 rozdział to jest Księgi Rodzaju. Lamek rzekł do swych żon. Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka, nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Więc mamy Jezusowe antidotum na zło. W tej perspektywie spójrzmy jeszcze na jedno wydarzenie biblijne. Gdy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, pierwsze miasto, jakie zdobyli, to było Jerycho. Obłożyli je klątwą, totalnie zburzyli, wszystkich wymordowali. Zdobyli je specjalnym obrzędem. Bóg kazał im przez 7 dni jeden raz okrążać Jerycho w ciszy. 7 dnia mieli okrążyć 7 razy to miasto. Za 7 razem 7 kapłanów miało zadąć w 7 trąb. Izraelici mieli wznieść okrzyk i wtedy mury opadły. Tak zostało zdobyte miasto. I widzimy tutaj niesamowitą pedagogikę Boga. Bóg chce okrążać naszą duszę po to, żeby mury naszej duszy opadły i żeby On mógł wejść do naszej duszy. I jak to robi? Przebaczeniem, cierpliwością. To jest ten wymiar Jego miłości.
Nieogarniętą cierpliwością.
Nieogarniętą. Co chwilę do konfesjonału, co chwilę przebaczenie, co chwilę i widzimy, on mnie nie moralizuje, on mnie po prostu kocha, jest cierpliwy dla mnie, daje mi łaskę, co chwilę otwiera nowe perspektywy. No i wtedy serce staje się po prostu bezbronne i zaczyna wierzyć w tą miłość. I to nas uzdalnia do tego, żeby kochać drugiego człowieka.
I to jest ta droga, bo zaczynamy być do tego zdolni, za chwilę nie łudźmy się, znowu się gdzieś tam potkniemy, ale to nie o to chodzi, żeby się na tym skupiać, tylko żeby wracać na ścieżki Boże.
Tak, to przykazanie nowe daję wam. Jezus wypowiedział wtedy, gdy obmył stopy Judasza, czyli kogoś, kto go zdradził, nie wiedział o tym, że go zdradzi. I powiedział jeszcze, że gdy zapowiadał zdradę, to ten, kto ze mną spożywa chleb, piętą we mnie godzi. A Jezus tą piętę wziął i ją obmył. I wypowiedział nowe przykazanie, dał przykład. Czyli kogo? Miłość nieprzyjaciół. Miłość chrześcijańska nie ogranicza się do miłości bliźniego w sensie...
Dobrego znajomego.
Dobrego znajomego.
Na przykład.
Izraelici w czasach Jezusa bliźni to był ktoś z mojego narodu, to był ktoś z mojego klanu, na pewno to nie był Samarytanin. Przypominamy sobie tą przypowiedź, jak Jezus już rozszerza tę granicę. W kazaniu na górze Jezus mówi takich 6 antytez, które rozpoczynają się od miłości bliźniego. Każdy, kto by powiedział swojemu bratu raka i tak dalej, ja wam powiadam. A kończą się te antytezy na miłości nieprzyjaciół. Widzimy, jak one się bardzo rozszerzają, to przykazanie miłości. Jak bardzo się rozchodzi na wszystkich ludzi, ponieważ Ojciec Niebieski sprawia, że słońce wschodzi nad złymi, nad dobrymi. No, uniwersalna miłość. I to jest lekarstwo na zło świata. Tak jest chrześcijaństwo.
I tego się trzeba uczyć?
Dać się wpierw kochać Bogu jako grzesznikowi, bo tylko sprawiedliwy uzna, że innych można potępić. A jesteśmy wszyscy grzesznikami. Znam tutaj w Częstochowie jest wspólnota małych sióstr Jezusa. I małe siostry mają, to teraz mnie szczególnie to porusza, one po Komunii Świętej wypowiadają swoją konsekrację za islam, za naszych braci z islamu. I to wcale tam nie ma, że o nawrócenie, czy tylko za braci z islamu. Wszyscy ludzie są naszymi braćmi, za których Jezus umarł. Teraz w tym kontekście to jest niesamowicie wyraźne. Takie jest chrześcijaństwo. Święty Jan mówi, że żyje nowym życiem, kto potrafi oddać życie za brata. Kto potrafi zgodzić się, że jemu życie zostanie zabrane. I oczywiście nam się włącza myślenie takie, że no jak to? To nie ta droga. Że to w jakim kierunku chrześcijaństwo pójdzie, zostanie wyniszczone w Europie. A co miał myśleć Jezus? On poszedł na śmierć, oddał życie. I to dopiero zrodziło Kościół i zrodziło chrześcijaństwo. To jest droga chrześcijańska, nie inna. W języku łacińskim słowo sól i zapłata mają wspólny rdzeń. Wy jesteście solą ziemi, czyli wy jesteście zapłatą za ten świat.
Tutaj to, co ojciec powiedział, tak podsumowując, chciałabym, żeby mocno wybrzmiało w tej naszej rozmowie, mianowicie to, że doskonałość Jezusa Chrystusa, która wydaje się być nam nieosiągalna, przekłada na życie świętych.
To jest dar Ducha Świętego. Mm-hmm. Kazanie na górze to nie jest prawo, które ja mam wypełnić. Kazanie na górze, a rdzeniem tego kazania jest miłość nieprzyjaciół, rozpoczyna się od stwierdzenia błogosławieni ubodzy. To znaczy takiego stwierdzenia, że ja potrzebuję Ducha Świętego, żeby On tego we mnie dokonał. I to jest doświadczenie świętych. Paradoks. Gdy mówię, że nie potrafię kochać, wtedy zaczynam kochać.
I to jest chyba punkt wyjścia, żeby zmiany działy się w naszym życiu, żebyśmy na te zmiany byli otwarci, żebyśmy na nie pozwalali, Bogu pozwalali i żeby święci nie wydawali się tacy nieosiągalni na ołtarzach w bezpiecznej odległości do nienaśladowania. I jesteśmy powołani do świętości. Wszyscy.
Tak, i to dzieło Ducha Świętego w nas.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, ojciec Tomasz Tlauka. Jeszcze może dopowiem na zakończenie, że ojciec jest odpowiedzialny za dzieło modlitwy z Maryją Ratuj Człowieka. Takiej nieustannej modlitwy.
Tak, modlimy się w intencji tych, których zbawienie jest zagrożone.
I jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie. Ojciec Tomasz Tlauka, Paulin z Jasnej Góry.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.